Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski.
Na naszej wschodniej granicy kolejna nerwowa noc, wojna hybrydowa trwa, a w naszym studio Robert Winnicki. Witam panie Robercie.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji. Panie Robercie, jest pan zdecydowanie opozycjonistą. Czy popiera pan dziś to, co robi rząd? Czy popiera pan działania rządu w sprawie tej wojny hybrydowej?
Popieram obronę polskiej granicy, popieram twardą postawę wobec prób forsowania granicy. To jest oczywiste, myślę, dla każdego, kto nie jest anarchistą, kto nie jest człowiekiem przeciwnym państwu polskiemu.
Popieram... Mocne słowa pod adresem niektórych opozycjonistów.
Tak, mocne, ponieważ to się należy. Znaczy, sytuacja z ubiegłego poniedziałku, te sceny tej grupy wielotysięcznej próbującej forsować granice, oczywiście zmieniły trochę narrację Platformy czy Lewicy wobec tego, co się na granicy dzieje, ale nie oszukujmy się, to tylko są te obrazki. Gdyby tych obrazków nie było, ci posłowie na przykład, którzy urządzali taką histerię nieco ponad miesiąc temu w Sejmie, nadal tę histerię by urządzali. Obrazki trochę ich otrzeźwiły, ale niestety zmysłu państwowego wtedy nie pokazali.
No tak, ale czego panu brakuje w decyzjach rządu? Czy rzeczywiście jest tak idealnie, jeśli chodzi o tą wojnę prowadzoną na granicy?
Nie, ja oczywiście swoją krytykę wyrażam, ale jest to krytyka, która idzie w zupełnie przeciwnym kierunku niż to, o czym mówi Lewica czy Koalicja Obywatelska. Przede wszystkim ja zwracam uwagę, że o tym, jak kryzysowa ta sytuacja będzie, czy może być, rząd wiedział już od czerwca i to pojawiło się w informacji ministra Kamińskiego, którą przekazywał tydzień temu podczas specjalnego posiedzenia Sejmu. Przypominam też, że ja już w sierpniu pod siedzibą Straży Granicznej w Białymstoku apelowałem o to, żeby natychmiast rozpocząć budowę stałej granicy, stałego muru, ogrodzenia, które byłoby w stanie wytrzymać ten napór imigrancki. A przypominam, że minęło od sierpnia 3 miesiące, od czerwca minęło 5 miesięcy i nadal ta zapora nie jest budowana. Mamy teraz informację, że to dopiero w grudniu.
Czyli
moim zdaniem
pan,
to jest zmarnowane 5 miesięcy.
Tak, mówi pan szybciej, mocniej, bardziej zdecydowanie, ale czy na przykład, tak jak chce pan Romuald Szeremietiew, powinniśmy wypowiedzieć Białorusi wprost wojnę?
Nie, to nie jest dobry pomysł, żeby wypowiadać wprost wojnę, dlatego że Białoruś na obecnym etapie przegrywa tę konfrontację. Łukaszenka zderzył się z zdecydowaną odpowiedzią ze strony polskiej, że ona jest zdecydowana od momentu, w którym kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy trafiło na granicę i żołnierzy. Wcześniej ta granica jednak trochę ciekła, mówiąc kolokwialnie, czyli ci imigranci przedostawali się w dużych liczbach przez tę granicę. Dzisiaj jest ona uszczelniona, ale jest ona uszczelniona tylko i wyłącznie tą siłą żywą, tą ilością ludzi. Natomiast dzisiaj Łukaszenka rzeczywiście doszedł trochę do ściany. Mówią o tym nawet częściowo media rosyjskie. Warto czasami posłuchać tego, co oni tam opowiadają. I oni rzeczywiście stwierdzają, że Łukaszenka trochę się zapętlił. Już nawet pojawiają się z jego strony, bo w zeszłym tygodniu pojawiła się bardzo wyraźna oferta, czego on chce. Oczywiście nie mówił tego sam Łukaszenka, tylko mówiły o tym różne źródła zbliżone do niego, ale Łukaszenka po prostu chce uznania jego prezydentury, chce przywrócenia stosunków gospodarczych z Zachodem, chce zniesienia sankcji. Nie dostał tego. Dzisiaj w nocy pojawiły się pierwsze sygnały o tym, że on może ustępować, że może On już nie bardzo ma pomysł na to, jak wyeskalować ten konflikt.
Czyli optymistycznie pan odczytuje te sygnały, no ale w takim razie, czy może powinniśmy wpuścić już dziennikarzy na granicę, czy może rzeczywiście te różne akcje wsparcia migrantów, koncerty, czy one mają sens? Jak powinniśmy tu i teraz w takiej sytuacji na to reagować?
Sens ma wszystko, co wspiera naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy na tej granicy. Imigranci, ci, o których mówimy na granicy, w 80-90% młodzi mężczyźni, bo oczywiście kobiety, dzieci czy osoby starsze to są osoby, które są pokazywane propagandowo, ale stanowią niewielki odsetek, niewielki ułamek tych wszystkich migrantów na granicy. Oni są przede wszystkim ludźmi, którzy nielegalnie próbują forsować granice państwa i destabilizować sytuację w państwie. I musimy o tym pamiętać. Poza tym są to ludzie, którzy nie uciekają przed wojną, bo na Białorusi no, jest ciężko, jest trudno, ale na Białorusi nie toczy się żadna wojna. Oni przylecieli wyczarterowanymi samolotami na tę Białoruś, żeby właśnie nielegalnie przekraczać granice z taką intencją. Więc nie są nawet uchodźcami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Dzisiaj potrzeba konsolidacji wokół służb, wokół wojska, wokół idei suwerenności państwa polskiego.
A wpuściłby pan dziennikarzy teraz na granicę, żeby relacjonowali, żeby chodzili z kamerami i mówili nam, jak jest, czy nie?
Panie redaktorze, ja byłem tam na granicy w sierpniu, wtedy kiedy zaczął się cały ten konflikt wokół Usnarza. Potem już nie jeździłem. Dlaczego? Dlatego, że uznałem, że nie ma co dokładać jakby swojego zaangażowania politycznego do tego, co wykonują tam funkcjonariusze. Nie od tego są politycy. Natomiast byłem jeden raz z bardzo jednym konkretnym przesłaniem. Wtedy, kiedy ci funkcjonariusze Straży Granicznej zwłaszcza byli bezczelnie atakowani przez lewicowych aktywistów, posłów, w tym posłów z województwa wielkopolskiego, Ferajdy Starczewskiego, wszyscy pamiętamy i tak dalej. Wtedy pojechałem na granicę, żeby wyrazić wdzięczność funkcjonariuszom. Po prostu przyjechać tam na miejsce z grupą ludzi, grupą mieszkańców województwa podlaskiego, ale nie tylko. I po prostu powiedzieć im, dziękujemy za to, że jesteście, dziękujemy za to, że robicie.
To piękne i oczywiste, ale co z tymi dziennikarzami?
Dlaczego? To jest wstęp do mówienia o tych dziennikarzach. I było tam mnóstwo dziennikarzy i część z tych dziennikarzy była bardzo agresywna, była skrajnie tendencyjna. Dziennikarz na przykład Tok FM-u po prostu zaczął mnie wyzywać na tej konferencji prasowej, którą z poparciem dla Straży Granicznej, którą tam zorganizowaliśmy. I widziałem po prostu nie dziennikarzy, tylko widziałem propagandystów, którzy mają pokazać od jak najgorszej strony pracę służb polskich.
Twórców zamienili się w tworzywo.
No, zamienili się w propagandistów, którzy działali przeciwko polskim interesom w tym momencie. Dlatego poparliśmy też tam przedłużenie stanu wyjątkowego. Kiedy widzieliśmy tam tę histerię, która miała miejsce w Sejmie, kiedy widzieliśmy, jak część mediów po prostu uprawia propagandę na tym, uznaliśmy, że nie ma innej alternatywy niż poprzeć przedłużenie stanu wyjątkowego, mimo że w naszej opinii rząd trochę nieudolnie ten stan wyjątkowy wykorzystuje.
Krótko, zabawmy się troszeczkę we wróżkę, w Wernichore. Jak zakończy się ta wojna? I czy szybko?
Nie wiemy tego, czy ona się zakończy szybko. Jak powiedziałem, Łukaszenka trochę dochodzi do ściany. Próbuje, dzisiaj w nocy też nie było spokojnie na granicy. Próbuje eskalować, próbuje przerzucać to główne koczowisko koło Kuźnicy z lasu na przejście graniczne. No, są różne próby dokonywane. I na razie nie wydaje się, żeby osiągnął swoje cele. Natomiast jest tutaj też większa gra się odbywa przy tej okazji, bo Łukaszenka oczywiście jest absolutnie niesuwerenny. Łukaszenka jest poddany woli Kremla w ogromnym stopniu, zwłaszcza od zeszłego roku. Jego władza opiera się na rosyjskich surowcach, na armii podporządkowanej armii rosyjskiej i na służbach specjalnych mówiących po rosyjsku i totalnie zinfekowanych przez Rosjan. Więc, a jaką grę prowadzi w tym wszystkim Rosja? Rosja prowadzi w tym wszystkim grę gazową. W tym samym czasie skacze poziom przesyłu na gazociągu Jamal, a nie skacze na Nord Streamie. W tym czasie wojska rosyjskie przemieszczają się koło granicy ukraińskiej i wszystko zmierza ku temu, co chce ugrać Rosja. Rosja w tym wszystkim chce ugrać to, żeby Europa, widząc trzy kryzysy naraz na granicy ukraińskiej, na granicy polsko-białoruskiej i kryzys gazowy, żeby zgodziła się Europa na szantaż rosyjski gazowy, na cokolwiek Rosja w zakresie Nord Streamu czy gazu chce.
Czyli trochę to potrwa.
Trochę to potrwa, prawdopodobnie jeszcze. A poza tym jakby trzeba widzieć to rzecz w szerszym kontekście. To potrwa dekadami, biorąc pod uwagę, że presja migracyjna na Europę będzie cały czas. Są setki milionów ludzi w Afryce czy w Azji, które chciałyby ruszyć, żeby doświadczyć lepszego życia w Europie.
No tak,
granic trzeba będzie bronić nie przez miesiące, nie przez lata, tylko przez dekady.
Czyli dobrze już było, ale tamtego czasu nie docenialiśmy, a teraz przed nami coraz gorzej. Ale chcę jeszcze zadać inne pytanie z innej beczki. Czas nam się kończy. Panie Robercie, czy słusznie aresztowano Wojciecha O., jego przyjaciół, za te mocne wystąpienia rasistowskie, antysemickie, za ten wiec w Kaliszu?
Przede wszystkim, panie redaktorze, ja przypomnę, że już 5 lat temu wszystkie ogólnopolskie organizacje narodowe bardzo wyraźnie potępiły i odcięły się od działalności takich ludzi, jak właśnie pan O. czy pan Rybak. Myśmy wydali wtedy takie oświadczenie wskazujące jasno i ostrzegające ludzi przed takim zagrożeniem. Te wulgarne postaci oczywiście powinny być ukarane za swoją działalność, tego nie mam wątpliwości. Natomiast według mnie, jeśli pan O. został zatrzymany, aresztowany, to powinien siedzieć w jednej celi z panią Lempart. Ja nie rozumiem, dlaczego tutaj nie mamy takiej symetrii czy takiej równowagi.
No tak, ale czy powinien też siedzieć w jednej celi z pewnym parlamentarzystą, który groził ministrowi Niedzielskiemu powieszeniem?
Myślę, że to są jednak różne sytuacje, jeśli chodzi o poziom retoryki i poziom oddawania tego, o co chodzi. Tutaj mieliśmy abstrakcyjne groźby w jakimś takim wariackim sensie. Natomiast jeśli chodzi o wypowiedzi posła Brauna, bo o nim tutaj, jak rozumiem, pan mówi, to była to raczej licencja poetyka wyrażająca rozpacz pacjentów odciętych od dostępu do ochrony.
Niech tak będzie i tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Gościem kluczowego tematu był Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.
Kluczowy temat.